Witam Państwa w ramach cyklu Książki Pełna Historii. Spotkania, które są organizowane w przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. A mam dzisiaj przyjemność gościć pana Jacka Pawłowicza.
Dzień dobry, witam
Państwa. Współtwórcę Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Rakowieckiej, przez wiele lat związanego, chyba pan był od początku w Instytucie Pamięci Narodowej.
Od początku, tak.
Od początku. Czyli już ponad dwie dekady temu. I autor tej książki, która, co jest ważne i co warto podkreślić, jest, ja bym nazwał ją biografią ilustrowaną, jest wydana w dwóch językach, języku polskim i angielskim. Panie Jacku, nie wypominając, że rzecz jasna lat, ja jeszcze pamiętam dobrze PRL, pan pewnie też. W jaki sposób w ogóle pan się zainteresował postacią rotmistrza Pileckiego? To była wiedza tajemna.
To była wiedza tajemna, ale ja miałem szczęście, ponieważ miałem wujka, który był więźniem Auschwitz i z tego niemieckiego obozu koncentracyjnego zbiegł przy pomocy mojej ciotki, a jego w czasie ucieczki przyszłej żonie, najprawdziwszej na świecie Niemki. I to było coś absolutnie fenomenalnego. W stanie wojennym miał tego wujka, miałem drukarnię schowaną pod ziemną, gdzie drukowałem solidarnościową bibułę. I kiedy maszyna chodziła, ja szedłem sobie do pokoiku wujka, gdzie on miał taki swoją bibliotekę. I on mi opowiadał. Opowiadał mi o żołnierzach niezłomnych, wyklętych, wtedy o partyzantach. On mówił, że partyzanci. Opowiadał mi o Armii Krajowej, opowiadał mi o obozie i wtedy pierwszy raz od niego usłyszałem o Witoldzie Pileckim, o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, o którym w zasadzie chyba wówczas rzadko kto słyszał. Nawet historycy niespecjalnie tą postacią się interesowali. No ale to było połowa lat 80. Natomiast kiedy wybuchła na mnie niepodległość i kiedy można już było mówić i pisać o Witoldzie Pileckim, no to zaczęły się ukazywać różnego rodzaju artykuły. Najpierw w wydawnictwach Solidarności, a później no już oficjalnie w prasie. Miałem ogromny zaszczyt poznać Zofię Pilecką, z którą wiele rozmawiałem. No a kiedy trafiłem do Instytutu Pamięci Narodowej i dostałem dokumenty Witolda Pileckiego do zapoznania się z nimi, to poszedłem do Zosi, do domu. Jeszcze wtedy byliśmy na pani. Mówię, pani Zofio, mam pomysł na album o pani tacie. Czy pani mi pomoże? No i to było coś absolutnie fenomenalnego, bo ona powiedziała tak, jak najbardziej. Również Andrzej Pilecki, syn rotmistrza, pomagał mi bardzo. I to była nieprawdopodobna praca, ponieważ ja cały czas miałem wrażenie, że tym, co jest w tym albumie, to kieruje rotmistrz. To może dziwne jest, ale że to on pokazywał, które materiały mają się w tym albumie znaleźć. To on pokazywał, które zdjęcia są ciekawsze. To on pokazywał, jakie pamiątki mają się, bo tutaj pokazujemy kilka pamiątek, które się zachowały po rotmistrzu. I to było coś absolutnie fenomenalnego, bo Zosia przychodziła, że kończyliśmy wieczorem, szliśmy do domu, następnego dnia Zosia dzwoni, już wtedy byliśmy na ty, idę do ciebie i mówię, to trzeba pokazać. No i rzeczywiście Zofia jest nieprawdopodobną kobietą i ma niebywały kontakt z ojcem, tak jak opowiada. Tatuś kazał, żebyśmy to pokazali. Dobrze, tatuś kazał, tak będzie. I tak było. Także ta moja przygoda z Witoldem Pileckim trwa bardzo długo i jest bardzo mocna. Ja byłem na Białorusi, niestety obecnie tam nie można wjechać. Byłem w miejscach związanych z rotmistrzem, byłem w Sukurczach, w zasadzie w tym, co zostało po Sukurczach, bo zostało tylko pole. Dwór został spalony, fundamenty zostały rozciągnięte przez traktory, nawet staw zasypali, żeby nie było śladu po tym majątku pięknym. Drzewa z parku zostały wycięte. Jest pole, na którym się pasą krowy. Byłem w Krupie, w miejscowości, gdzie stoi kościół, który był między innymi przez Witolda Pileckiego budowany. Tam w tym kościele są dwa obrazy, które Witold Pilecki namalował i ofiarował do kościoła. To jest Święty Antoni i Matka Boska Nieustającej Pomocy. Nieprawdopodobne miejsce. Stoi szkoła, w której uczyła pani Maria Pilecka, żona rotmistrza. No i jest cmentarz, na którym są groby państwa rodziny Pileckich.
A czy wiemy, gdzie jest grób Witolda Pileckiego? Gdzie został pochowany?
Nie, tego nie wiemy niestety. Najprawdopodobniej został pochowany, wrzucony do dołu śmierci na Warszawskiej Łączce. Chociaż są różne inne wskazania, że to może być na przykład na Służewiu. No ale według mnie najbardziej prawdopodobne jest po prostu Łączka na Powązkach. No i myślę, że szczątki rotmistrza są w tych tysiącach kostek, które zostały stamtąd wyjęte, no i czekają na swoją identyfikację.
Jeszcze warto przypomnieć, jak była tak zwana Łączka 2. Jak profesor Szwagrzyk opowiadał, że staje się w latach 80. jeszcze tam przejeżdżały dźwigi i mieszały te wszystkie kości jeszcze bardziej. Dlaczego komuniści aż tak bardzo zacierali te miejsca zbrodni?
No właśnie dlatego, że były miejscami zbrodni, że pokazywały, czym był system komunistyczny. Łączka to jest akurat taki bardzo medialny punkt, gdzie miejsce, medialne miejsce, gdzie wrzucano do dołów śmierci zamordowanych polskich bohaterów. Ale ja pamiętam pracę...
Tam jest jeszcze taki element cynizmu, że stawiano groby na tych szczątkach.
To do tego dojdziemy właśnie, bo ja chciałem powiedzieć coś, co było nieprawdopodobne u nas. Otóż na terenie muzeum, na terenie tego byłego aresztu, profesor Szwagrzyk prowadził prace poszukiwawcze i tam w kilku miejscach rzeczywiście wyszły ludzkie szczątki. Na tyłach cmentarza to w ogóle, na tyłach szpitala to w ogóle cały cmentarzek wyszedł. Równo pochowani ludzie. To było nieprawdopodobne, bo proszę Państwa, na tych grobach później funkcjonariusze służby więziennej zrobili sobie ogródki działkowe i wyjmowali marchewkę z miejsca, gdzie leżeli ludzie. Ale do czego zmierzam? Otóż pamiętam, że pewnego razu przyszła Zofia Pilecka, która bardzo żywo się interesowała i z poszukiwaniami na Łączce i u nas na terenie więzienia. I pamiętam taki moment, jak właśnie stanęła nad wykopem i do Krzysztofa: czy jest tu mój tata? Pani Zofio, nie wiemy. Badania DNA. Wtedy będziemy mogli coś powiedzieć. I ona biedna tak stanęła, schyliła głowę i mówi: tato, daj się wreszcie odnaleźć. To było coś tak nieprawdopodobnego, no wszyscy mieli łzy w oczach, ale odpowiadając na pana pytanie, łączka to jest symbol i to, co tam zostało zrobione, no to jest, to pokazuje skalę barbarzyństwa tego systemu, bo przecież tam w miejscu, gdzie tych ludzi zakopano, wrzucono do dołu śmierci, skazano na zapomnienie, a jednocześnie no, opluto strasznie ich życiorysy, później ich kaci urządzili sobie ekskluzywny cmentarz. Przecież to była kwatera pułkowników,
prokuratorów
wojskowych, sędziów wojskowych, ubeków, funkcjonariuszy informacji wojskowej. Czyli kat leżał na swojej ofierze. To jest coś nieprawdopodobnego. W ogóle cała ta część jest nieprawdopodobna. Przecież tam są groby obok funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.
Warto
tam
jest... też o tym przypomnieć, że to był jeden z powodów, który także w III RP blokował możliwość ekshumacji.
Znaczy tam w ogóle był duży problem, jeśli chodzi o ekshumację, bo proszę pamiętać, że żeby doprowadzić do tego etapu wyjmowania szczątków, no to było miesiące ustaleń, a potem drzewo rośnie. No drzewa nie wolno wyciąć. No ale tam są, wychodzą kości z korzeni. No ale my, tutaj nie wolno. To, grube miliony złotych trzeba zapłacić, żeby wyciąć to, to drzewo, żeby wyjąć szczątki. I takich problemów tam była cała masa. Stał pomnik. Ale swoją drogą, proszę Państwa, to jest ciekawe, że pomnik stał w miejscu, gdzie nie było szczątek. Pod pomnikiem nie było, że nie było grobów. Obok były, ale pod pomnikiem samym nie było. I tutaj się rodzi pytanie, dlaczego właśnie taka była sytuacja? Przecież już, tuż obok już były szczątki. Przecież tuż obok chyba właśnie Hieronima Dekutowskiego z jego żołnierzami znaleziono. Stanisława Kaśnicę zaraz tuż obok. I to jest ciekawe. Cały proces zdjąć chodnik. Problem. A przecież pod chodnikiem pan major Zygmunt Szyndzielarz Łupaszka leżał. No i cały proces rozbierania tych grobów zbrodniarzy komunistycznych, oprawców. To też trwało. To jest ogromny szacunek dla Instytutu Pamięci Narodowej za cierpliwość, wytrwałość i za to, co zostało tam na łączce wykonane, bo to tylko Instytut mógł doprowadzić do takiej sytuacji, że prace ekshumacyjne na łączce stały się taką... taką krucjatą narodową. Przecież tam z całej Polski przyjeżdżali ludzie, żeby dotykać świętości. Bo ta ziemia z tego miejsca jest po prostu święta, jest przesiąknięta krwią polskich bohaterów. Tam każdy centymetr ziemi, każda garść jest świętością. Widzieliście Państwo przecież te fundamenty betonowe, z których wychodziły kości. Jest takie dla mnie najbardziej chyba poruszające zdjęcie, pokazujące taki puc betonu, z którego wychodzi piszczel. A to jest nad wyraz poruszające. I ja jestem pewien, że tam gdzieś wśród tych szczątków jest pan rotmistrz. I tylko Zosia mówi, widocznie tata jeszcze nie chce, żeby go znaleźć, ale znajdziemy. No więc ja jestem pewien, że Instytut Pamięci Narodowej znajdzie pana rotmistrza i będzie ten pogrzeb człowieka, który powinien mieć królewski pogrzeb.
Wspominał pan, panie Jacku, że jak rozpoczął pan pracę w Instytucie Pamięci Narodowej, zapoznał się pan z dokumentami dotyczącymi Witolda Pileckiego. Jakiego rodzaju dokumenty zachowały się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej?
Też dobre pytanie, bo zachowały się akta sądowe, zachowały się protokoły przesłuchań, zachowała się teczka więzienna i niewiele więcej. Zachowały się dokumenty, które Witold Pilecki, znaczy zachowały się raporty Witolda Pileckiego, zachowały się te dokumenty, które Witold Pilecki zdobył i przekazywał na Zachód. To jest coś absolutnie fenomenalnego, to co można przeczytać w tych dokumentach, ale proszę Państwa, i to jest też wielki znak zapytania. Nie ma niczego więcej. Ani u nas w Instytucie, ani w Studium Polski Podziemnej, czy w Instytucie Sikorskiego w Londynie, proszę Państwa, nie ma raportów Witolda Pileckiego, które wysyłał po 1945 roku do Londynu. Nie ma. One zniknęły. Nie wiemy, gdzie one są. I żadna z instytucji, w których pytałem, nie ma takich dokumentów. To jest pytanie, to jest przed nami. One gdzieś są, one pewno za jakiś czas wypłyną, bo to były bardzo szczegółowe raporty dotyczące życia codziennego w okupowanej przez Sowietów, okupowanej przez komunistów w Polsce. Niezwykle ważne, bardzo szczegółowe analizy, szczątkowe jakieś takie wycinki zachowały się. I proszę Państwa, z tych wycinków myśmy kilkanaście dni temu mieli taką konferencję w muzeum właśnie dotyczącą siatki Witolda Pileckiego. I tam absolutnie pojawiły się absolutnie wyjątkowe informacje. Otóż Witold Pilecki i to, co się z nim działo, jestem pewien tego, co powiem, jest dla nas nadal wielką niespodzianką i wielkim znakiem zapytania, ponieważ jaką misję on miał faktycznie spełnić w Polsce?
A no właśnie, wraca w grudniu, 8 grudnia 1945 roku.
Jedzie przez Kraków, Częstochowę do Warszawy. A kto mu dał adresy, gdzie ma się zjawić w Krakowie i w Częstochowie? Co on tam miał zrobić? Jaką misję miał, że tak właśnie musiał jechać? Czy miał jechać? Proszę Państwa, jest dokument, jeden z nielicznych, tak jak powiedziałem, gdzie Witold Pilecki pisze, że w grudniu był w Polsce, a już w styczniu, to jest dokument ze stycznia 1946 roku, melduje, że objechał południową Polskę, był na Białostoczyźnie i uwaga, był za kordonem pod Grodnem, gdzie spotkał się, gdzie wizytował oddziały partyzanckie w lesie. Teraz pytanie. Jaka była prawdziwa misja Witolda Pileckiego? Bo to my nadal szukamy odpowiedzi. I teraz on tworzy swoją siatkę, siatkę Witolda. Siatkę, która jest absolutnie skupiona na Warszawie i na centralnych urzędach państwa komunistycznego. I ta siatka wpada. Zostaje rozbita. Ale z tego, co żeśmy przeczytali, wiemy, że była jeszcze jedna siatka Witolda Pileckiego. Ta terenowa. Ta, gdzie on jeździł, gdzie wizytował oddziały. I proszę Państwa, jest absolutnie fenomenalne zdanie w jednym z tych, w tym raporcie. Że przebywając wśród tych ludzi, przebywając wśród tych partyzantów, on rozumie, dlaczego oni kontynuują walkę. Bo oni są u siebie. Bo oni są w wolnej Polsce i oni o tą Polskę będą walczyć. Więc jest jeszcze jedna siatka Witolda Pileckiego. Siatka terenowa. Siatka, która ułatwia mu kontakty w terenie z oddziałami leśnymi. On wyraźnie o tym pisze. Doktor Tomasz Łabuszewski postawił taką tezę, że niezwykle jest prawdopodobne, że spotkał się z Kamińskim huzarem na Białostoczyźnie. To jest przed nami. Te ustalenia są absolutnie przed nami. Ale proszę Państwa, pojawiła się jeszcze jedna informacja, że Witold Pilecki miał trzecią siatkę. Siatkę zorganizowaną w wojsku. Tak zwana siatka wojskowa. I proszę Państwa, ani siatka terenowa, tak jak ja ją nazywam, ani siatka wojskowa nie wpadły. Wpadła tylko ta jedna warszawska. I tutaj dochodzimy do właśnie albumu, do dokumentów, które pokazujemy, pokazuję w albumie, że pierwszy moment aresztowania jest bardzo dokładnie opisany przez syna Makarego Sieradzkiego, w którego mieszkaniu Witold Pilecki został aresztowany. Absolutnie świadectwo nieprawdopodobne. 11-letni chłopczyk pisze sobie pamiętnik. On pisał go jeszcze przed wojną. Jeszcze w wojnę. Przed zajęciem terenów przez Armię Czerwoną. I jest taki zapis, że Witold Pilecki, że przyszedł pan, na którego ci panowie czekali. Od razu go zabrali, wyprowadzili. No i mamy dokument protokołu rewizji na nazwisko Roman Jezierski. Bo taki pseudonim miał Witold Pilecki, taką przykrywkę. Ale proszę Państwa, już pierwszy protokół przesłuchania jest Witold Pilecki. I on tam przyznaje się do wielu rzeczy. Tylko jak się analizuje to, co tam jest napisane, to on się przyznaje do rzeczy, o których ubecy już albo wiedzieli, bo wcześniej aresztowano osoby, które tą wiedzę posiadały. W dużej mierze dotyczyło to też osób, które już nie żyły i do którego dostępu UB nie miało. Ja stawiam taką tezę, że Witold Pilecki od pierwszego momentu, kiedy został aresztowany, prowadzi z bezpieką grę, żeby tak kierować tymi przesłuchaniami, tak kierować tym śledztwem, żeby ochronić te dwie siatki, o których bezpieka nie miała zielonego pojęcia. To widać w tych protokołach przesłuchań, że on daje pewne wyjścia, które z takiego punktu widzenia prowadzącego śledztwa są absolutnie pierwszoplanowe. No ale z tego nic nie wynika. Maria Szelongowska przepisywała moje wspomnienia.
Z którą przyleciał zresztą?
Tak, przecież on wrócił z Włoch do Polski z nią. To była najbliższa jego współpracownica. Tadeusz Płużański, no znam go jeszcze z okupacji niemieckiej. I proszę zwrócić uwagę, kiedy czytamy te dokumenty, widzimy, że on daje pewne informacje i tak kieruje, żeby ubekom nie, w ogóle do głowy nie przyszło, że jeszcze coś jest innego. Proszę Państwa, ubecja to nie byli idioci. Zwłaszcza ci już 1948 roku. To nie były takie tłuczki do bicia. A już na pewno nie Różański, wyjątkowy, Bydlak, bandzior. No po prostu ktoś, no wyjątkowy przestępca. Oni zdawali sobie sprawę z tego, że Pilecki ma tajemnice, których nie mówi. Dlatego też Pilecki przeszedł tak piekielne śledztwo. Przecież on miał zerwane paznokcie z rąk i z nóg. Był torturowany nieprawdopodobnie. Tadeusz Płużański po wyjściu z więzienia, a przecież on był razem z Pileckim aresztowany i działał, też przeszedł ciężkie śledztwo. Jego żona przecież straciła dziecko, wypchnięte dosłownie z niej przez bandytów z UB. On powiedział, że dla niego po tym, co Pilecki przeszedł na Rakowieckiej, to jest świętym polskiego patriotyzmu. Proszę Państwa, jeżeli człowiek, który był w Auschwitz, w niemieckim obozie koncentracyjnym, w piekle na ziemi, mówi, że Auschwitz to była igraszka, to co ten człowiek przeszedł na Rakowieckiej? Jakie piekło tam musiał przejść? Porównajcie Państwo fotografie, w tym albumie one są, porównajcie fotografie Pileckiego na przestrzeni lat. Porównajcie Państwo Pileckiego przed wojną, w czasie wojny, po wyjściu z Auschwitz i Pileckiego na ławie oskarżonych. To jest już dziadziuś. Po śledztwie rok. Rok na Rakowieckiej i to jest już zniszczony człowiek. Nie powiem, że złamany, bo jego nie złamali. Ale fizycznie jest to wyniszczony, zniszczony człowiek. Ja jeszcze analizowałem jego podpisy. Na protokołach przesłuchań są podpisy. Warto się temu przyjrzeć. Widać, jakie tortury on przechodził. Widać, że ta ręka w pewnym momencie drży, że ten podpis jest niepewny. Jest taki wymuszony. I co mówi w sądzie Pilecki? Że panowie, którzy go przesłuchiwali, mocno go zmęczyli. Dlatego on nie wszystko to, co podpisał, to miał świadomość, co podpisuje i odwołuje to. No, w normalnym sądzie, w normalnym państwie to by był skandal absolutny i Pilecki byłby zwolniony. Ale w państwie komunistycznym, gdzie nie obowiązywało żadne prawo, tylko prawo, które zostało narzucone przez funkcjonariuszy UB, bo to przecież oni ustalali wyroki. To Różański przecież ustalał wyroki. Nie sędziowie. Oni tylko podpisywali, że tak, zabić.
Jak przy tak małej ilości materiału źródłowego, jakim pan wspomina, jak odtwarzało się biografię Pileckiego?
Jeszcze raz?
Jak przy tak małej ilości materiału źródłowego, archiwalnego, przy takiej ilości białych plam, o których pan mówi, odtwarza się biografię Pileckiego?
Znaczy, o jednej rzeczy nie powiedziałem. Jest absolutnie fenomenalny materiał z okresu Powstania Warszawskiego. Są dokumenty wytwarzane przez Pileckiego w czasie powstania. Są listy żołnierzy, są raporty, jakie były ataki, gdzie, jak wyglądało powstanie. Mamy to. Także powstanie mamy dość dobrze opracowane. Okres Auschwitz, no są raporty Witolda Pileckiego, bardzo szczegółowe i proszę Państwa, to jest absolutny fenomen. Zobaczcie, raporty Witolda Pileckiego pokazują, jakim on był fenomenalnym człowiekiem, oficerem wywiadu. Jaką miał pamięć. Przecież to jest wszystko, życie w Auschwitz, listy więźniów odtworzone z pamięci. Fenomenalne. Są wspomnienia jego współpracowników. I tych z okresu Auschwitz, i tych, z którymi tworzył najpierw tajną Armię Polską, a potem był w organizacji NIE i w Armii Krajowej. są wspomnienia rodziny, która przeniosła pamięć o Witoldzie Pileckim do naszych czasów. Przecież Zosia, Andrzej również, ale dzieci rotmistrza tak fenomenalnie opowiadają o ojcu, no szczególnie Zosia, która, ja uwielbiam jeździć z nią na różne promocje, spotkania z młodzieżą, jest 50 szkół imieniem rotmistrza Pileckiego, gdzie Zosia jeździ i spotyka się z młodzieżą. No proszę Państwa, to są absolutnie fenomenalne spotkania, gdzie ona dzieciom opowiada o tatusiu, a kiedy jedziemy tam na to spotkanie, to mi opowiada na przykład rzeczy, o których wcześniej nie powiedziała. Jakieś fragmenty takie. Ja odkrywam rotmistrza jako ekologa, człowieka, który dbał o przyrodę.
Syn leśnika.
No więc właśnie, ale wyobraźcie sobie Państwo, że Zofia opowiada, że była z tatusiem na spacerze w lesie, no i na dróżce siedziała biedronka. No i ona tak sobie szła, a Witold mówi: Zosiu, zatrzymaj się, podnieś tą biedronkę i połóż obok, żeby jej nie zdeptać. To pokazuje, jaki był Witold Pilecki. I to, co opowiadają dzieci, to, co wcześniej mówiła małżonka jeszcze w czasach, kiedy żyła, to powoduje, że z tych skrawków informacji no, tworzy się cała historia. Przed nami, uważam, że absolutnie wyjątkowe odkrycia dotyczące działalności Witolda Pileckiego w państwie komunistycznym i dokumenty, które on przesyłał na Zachód. To jest przed nami. Niestety tego nie ma. Mam nadzieję, że odnajdziemy. Myślę, że one gdzieś jednak w Londynie leżą i czekają na swój czas.
No dobrze, ale kto wniósł o proces rehabilitacyjny po upadku już systemu komunistycznego?
A to jest bardzo ciekawe, bo to więźniowie Auschwitz wystąpili z rodziną o unieważnienie wyroku. Zresztą, proszę Państwa, to nie było takie proste. To już była wolna Polska, ale na przykład ówczesny prokurator generalny, generał, człowiek w mundurze generała, bo ja nie nazywam tego człowieka generałem, napisał, że mamy ten dokument tutaj w tym albumie, napisał, że nie ma podstaw, żeby unieważnić wyrok na Witoldzie Pileckim. Proszę Państwa, 90. rok. I człowiek, który nosi mundur Wojska Polskiego, człowiek, który ma na pagonach stopień generalski, pisze, że ten człowiek, ten bohater, ten człowiek, który całym życiem służył Polsce, nie może być zrehabilitowany, bo to nie ma podstaw. Niestety w takim kraju żyliśmy. I dopiero interwencja ówczesnego, jeśli dobrze pamiętam, ministra sprawiedliwości doprowadziła do tego, że ten wyrok został zmieniony. Ale to jest 90. rok. Także no, przygoda z panem rotmistrzem jest absolutnie pasjonująca i z tym, co się działo wokół niego. Bo proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że w okresie państwa komunistycznego była taka legenda, że konspiracje w Auschwitz, czyli w tym piekle na ziemi, jakie Niemcy zgotowali narodom europejskim, kto tworzył? Józef Cyrankiewicz. O Pileckim był zapis cenzury. Na Pileckiego był zapis cenzury. W szkołach dzieci się uczyły, że Józef Cyrankiewicz, renegat Polskiej Partii Socjalistycznej, no zwykły bandyta, najpierw wicepremier, potem po osóbce premier rządu komunistycznego, to był ten człowiek, który herosem był i w Auschwitz stworzył konspirację. ta cała gra, ten mechanizm, kradzież legendy i życiorysu Witolda Pileckiego. Dlaczego Cyrankiewicz nie pomógł w czasie procesu? Dlaczego? Przecież i pani Pilecka, i więźniowie z Auschwitz zabiegali o to. Nie, nie pomógł. Nic nie zrobił. Wręcz przeciwnie. Po prostu ukradł legendę Witolda Pileckiego. Co jesteśmy w tamtych czasach? Cofnijmy się do tamtych czasów, proszę państwa. Konspiratorzy, a już ci konspiratorzy, którzy przeszli przez niemieckie piekło na ziemi, byli jako herosi, postrzegani przez społeczeństwo. Bo nie mówię tutaj o komunistach, tylko przez społeczeństwo. Taką legendę miał Witold Pilecki i dlatego trzeba było go zabić, żeby ukraść jego legendę. Oczywiście to jest jeden z powodów, ale warto się nad tym pochylić.
A przypomnijmy okoliczności trafienia rotmistrza Pileckiego do Auschwitz. Był jedną z pierwszych.
Niezwykle dramatyczne.
Numer więzienny 4859.
Tak, niezwykle dramatyczne, bo kiedy przywieziono Pileckiego do Auschwitz razem z 1560 mężczyznami, którzy byli w tym transporcie po łapance na Żoliborzu, misja Witolda Pileckiego mogła się zakończyć w tą noc. Ponieważ, proszę państwa, strażnicy, którzy obsługiwali ten transport, kiedy już wyrzucili więźniów z tych bydlęcych wagonów, jeden z nich podchodzi do człowieka, który oszołomiony, bo to przecież jechał w warunkach bydlęcych. Tutaj wrzaski, krzyki, szczekanie psów, ciemno, jakieś reflektory. Biegnij do słupka, czyli do ogrodzenia. No i ten nieświadom tego, co się za chwilę stanie, pobiegł. Został zastrzelony za próbę ucieczki. Wyciągnęli jeszcze 10. Zastrzelili ich za pomoc w tej ucieczce. Witold Pilecki w tę noc stracił tylko, sam tak mówi, dlatego pozwalam sobie tak powiedzieć, przednie zęby. Dlaczego? Kiedy ich przegonili do łaźni, tam ogolili, dostali pasiaki, każdy z tych mężczyzn przestał być człowiekiem, stał się numerem. Każdy dostał tabliczkę z numerem. W czasie przeganiania do baraku, w którym Pilecki miał spędzić na następne lata, oni te numery mieli, te tabliczki mieli trzymać w zębach. Pilecki trzymał w ręku. Dostał drągiem w zęby, w usta, wypluł dwa zęby i pobiegł dalej. Dostał drągiem od kapo obozowego. I to, co się wtedy zaczęło dziać, pokazuje inną twarz Witolda Pileckiego, bo życie Witolda Pileckiego to są twarze. Twarze człowieka, który walczy o odzyskanie niepodległości, o odbudowanie państwa polskiego, tam jako żołnierz samoobrony wileńskiej, czy jako żołnierz ułanów nadniemeńskich. Potem ziemianin, który buduje swoją małą ojczyznę tam na Kresach Rzeczypospolitej w powiecie lickim. Kiedyś to było serce Polski. Potem mamy znowu żołnierza, więźnia Auschwitz. Są to różne twarze. Ale tutaj właśnie to jest człowiek w pasiaku, który jest wysłany do spełnienia misji w Auschwitz. Zwróćcie państwo uwagę, że Witold Pilecki do Auschwitz idzie jako podporucznik. Wykonuje tam swoją misję, zostaje, chociaż mógł uciekać. Dlaczego? On wiedział, że jeżeli ucieknie, 100 więźniów zostanie zabitych. nie chciał brać na siebie tej odpowiedzialności, na swoje sumienie. Tworzy konspirację. W tym piekle na ziemi tworzy Związek Organizacji Wojskowych, w którym skupił przedstawicieli w zasadzie wszystkich formacji politycznych ówczesnej Polski, którzy byli więzieni w Auschwitz. Od narodowych demokratów do socjalistów. Fenomen. W Polsce się to udało tylko raz jeszcze. W 80 roku, kiedy powstawała Solidarność. Ale proszę Państwa, tworzy konspirację. Tyle, ile mógł być, jest tam. Dwukrotnie choruje na tyfus. Dzięki temu, że ma, że ta konspiracja, że ten Związek Organizacji Wojskowych ma swoich ludzi we wszystkich w zasadzie komandach obozowych, strukturach obozowych, udaje mu się tak długo przetrzymać. Włącznie z tą ucieczką absolutnie wyjątkową. Kiedy Pilecki jest przepisany do komanda piekarzy i przez piekarnię podejmuje ucieczkę. Te przygotowania trwały bardzo długo. To nie była prosta rzecz, żeby przepisać z jednego komanda do drugiego. No, Pilecki jest razem z dwoma więźniami przepisany, którymi ma uciekać po kilku miesiącach przygotowań. I proszę Państwa, kiedy wchodzą do piekarni, budynek był po jednej części obozu, w drugiej części był już po stronie wolnej. Proszę Państwa, wchodzą do piekarni i wszystko się zaczyna sypać. Ten misternie przygotowany plan wali się. I to tak po kolei. Wchodzą, już widzą, że strażnicy, którzy byli w piekarni, zostali zmienieni. To byli starzy, tacy już zblazowani, którzy wiedzieli, że idą, zamkną, zjedzą kolację, idą spać. No przecież nikt nie będzie im uciekał. Nie ma możliwości. Są nowi, którzy nie znają realiów piekarni i łażą tam między nimi, patrzą, co się dzieje. Nie idą spać. Mało tego. Ci prawdziwi piekarze zorientowali się, że tych trzech to oni nie mają zielonego pojęcia o tym, jak się chleb robi. Zaczyna się awantura między nimi. Udało się Pileckiemu to zażegnać. Ale najgorsze to było na koniec. Bo klucz, który był dorobiony do drzwi, które prowadziły na wolność, nie zadziałał. Nie mogą wrócić do obozu, nie mogą uciekać. No jakimś cudem znaleźli jakiś łom, coś tam, podważyli te drzwi, uciekli. To był czas, kiedy już nie było odpowiedzialności zbiorowej. To był czas, kiedy Niemcy już nie rozstrzeliwali za ucieczki. I proszę Państwa, o dziwo, nie poszedł za nimi żaden pościg. On później, gdzieś tam były jakieś poszukiwania, ale w tym momencie nie było żadnego pościgu. No i te przygody w czasie ucieczki, te kolejne miejsca, do których Pilecki trafia. No i ten nowy Wiśnicz. Absolutnie fenomenalne spotkanie. Proszę Państwa, Witold Pilecki do Auschwitz poszedł pod nazwiskiem Tomasz Serafiński. Pod tym nazwiskiem rozpoczął konspirację w czasie II wojny światowej. W UNL, u Eleonory Ostrowskiej, w której miał swoją kryjówkę, znalazł dokumenty człowieka. Ona mówi, tak, to był oficer, który brał udział w obronie Warszawy, ale był tak ciężko ranny, że po przeniesieniu na inne miejsce najprawdopodobniej zmarł. Najprościej było wymienić fotografię. I tak zrobił Pilecki. Zarejestrował się jako Tomasz Serafiński. jako Tomasz Serafiński poszedł do Auschwitz. Jako Tomasz Serafiński ucieka z Auschwitz. Jako Tomasz Serafiński w Nowym Wiśniczu melduje się w miejscowej placówce Armii Krajowej. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Serafiński, uciekliśmy z Auschwitz, potrzebujemy pomocy. Wiemy, że u pana dostaniemy tą pomoc. A człowiek, który stoi naprzeciwko niego, mówi: dzień dobry, nazywam się Tomasz Serafiński. To był ten człowiek, na którego papierak Pilecki był w Auschwitz. Za chwilę przyjechało gestapo, żeby aresztować Serafińskiego za ucieczkę z Auschwitz. No ale miejscowe nawet gestapo mówiło: no niemożliwe, codziennie żeśmy go widzieli, kiedy szliśmy do tam 300 metrów dalej zamek, gdzie było więzienie. Widzieliśmy go, zawsze był przed domem. To nie on. No, przeszedł ciężkie śledztwo, tłukli go okrutnie, ale został zwolniony z gestapo. Wrócił do domu. Rodzina Pileckich i rodzina Serafińskich do dzisiaj jest zaprzyjaźniona. Spotykają się. Miałem okazję być na takim spotkaniu. Tam właśnie w tym pięknym dworku, który wcześniej należał do Jana Matejki. Niebywałe spotkanie. Także ja tak czasami się zastanawiam, bo Witold Pilecki był tak jakby chroniony w niektórych sytuacjach. I wiecie państwo co? Nasuwa mi się takie podejrzenie, bo tego się nigdy nie potwierdzi. Kiedy Witold Pilecki zgłosił się do samoobrony ziemi wileńskiej, do struktur, do formacji samoobrona ziemi wileńskiej, dowodzonej wówczas przez generała Wejtkę, stworzonej przez generała Wejtkę, został jako harcerz, został komendantem placówki, barykady w Wilnie, która była w szczególnym miejscu. Jedno z najświętszych miejsc Polaków. Ostra Brama. On 5 dni bronił Ostrej Bramy. I myślę, że to była ta moc, która na niego spłynęła. To właśnie wtedy został wybrany do tego, żeby być tym wybitnym Polakiem. Tym wyjątkowym Polakiem. No, ale to pewno się dowiemy tego już po tamtej stronie.
Jeszcze na koniec takie pytanie, panie Jacku. Gustaw Helling-Grudziński wielokrotnie na łamach dziennika pisanego nocą protestował przeciwko tej zachwianej równowadze w opisie rzeczywistości przez inteligencję zachodnią, część tej inteligencji, rzecz jasna, tej lewicującej, liberalno-lewicującej, która zawsze mówiła, że komunizm nie jest tożsamy z nazizmem, że to są dwa inne totalitaryzmy.
Jest gorszy. Właśnie. Skala zbrodni popełnionej przez komunistów jest nieporównywalnie większa niż zbrodnie nazistowskie i przede wszystkim ona jest rozłożona na terenie całego świata i trwa od bardzo dawna, od 17 roku. Zbrodnie Rosji Sowieckiej.
Pan jak Mackiewicz mówi.
Słucham?
Tutaj mówi pan jak Mackiewicz. Józef oczywiście.
No, ale tak jest. No proszę zobaczyć. Przecież zaczęło się w Rosji bolszewickiej, a w Korei jeszcze trwa. Na Kubie jeszcze trwa. Skala zbrodni, ilość osób zamordowanych. Nie mówimy przecież o komunizmie tylko w Europie. Nie mówimy o komunizmie tylko w Rosji Sowieckiej, czy w tej części zajętej przez Armię Czerwoną. My mówimy o późniejszych też latach. A te grupy terrorystyczne, które w imieniu ideologii komunistycznej mordowały ludzi. Przecież jeszcze całkiem niedawno w Niemczech Zachodnich wybuchały bomby. Korea, Wietnam. Tam się cały czas to dzieje. No my musimy pamiętać, że nie mówimy tylko o tym okresie kilkudziesięciu lat, kiedy Rosja zawładnęła połową Europy. I nie mówimy tylko o Rosji. Mówimy o ideologii komunistycznej, która cały czas gdzieś tam popełnia swoje zbrodnie.
To jeszcze jedna kwestia, bo takie dwie klątwy tutaj krążą nad, znaczy krążą, ciążą nad biografią Witolda Pileckiego. Te pewne tajemnice, białe plamy, a z drugiej strony próba chociażby sportretowania go w taki sposób, który będzie nośnym obrazem dla ludzi młodych. Mam tu na myśli kino. Dlaczego tak wiele jest historii interesujących? Ja wiem, że to nie jest pytanie do pana, bo nie jest pan ani producentem filmowym, ani osobą, która decyduje w tym obszarze, ale przygląda się pan pewnym historiom, historii, którą pan próbuje przybliżać, wydobywać pewne postaci z niebytu. Dlaczego też nie możemy się takiego portretu doczekać pełnokrwistego, filmowego?
Znaczy powiem tak, doczekaliśmy się.
Bugajskiego, jak dobrze pamiętam. Niezły, całkiem dobry spektakl.
Tak, to jest tak, teatr faktu, sztuka faktu. Proszę pana, proszę państwa, doczekaliśmy się. Ten film już powstał. Był pokazywany 26 chyba maja w Waszyngtonie, a na jesieni wchodzi na ekrany polskich kin. Absolutnie wyjątkowy film, pokazujący historię rotmistrza. To jest film fabularny, mający swoje prawa, ale jest to film, który wreszcie pokaże rotmistrza. To jest tak bardzo ciekawe, bo nawet aktora dobrali, którego nie musieli charakteryzować, który jest podobny do rotmistrza. Myślę, że na jesieni będziemy mogli go obejrzeć. Takie są zapowiedzi. Ja widziałem ten film i jestem pod dużym wrażeniem i gry aktorów, i tych treści, które tam zostały przedstawione. I to jest najważniejsze, że wreszcie tak. Nie były, bo poza Bugajskim to jeszcze było kilka prób pokazania rotmistrza, no nie były to szczęśliwe produkcje de facto.
Bugajski odziewał. Nie wiem, państwo będą mogli obejrzeć film fabularny. Zachęcamy do sięgnięcia po książkę, która jest też bardzo w sposób interesujący złożona typograficznie, kolorystycznie. Dobrze się przegląda i czyta, pomimo pewnego ciężaru gatunkowego, który jest trudny dla każdego odbiorcy w miarę wrażliwego. Ale to jest rzeczywiście wyjątkowa, bardzo interesująca biografia i fantastyczna książka. I tutaj wielkie podziękowania dla wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej.
Zdecydowanie tutaj zaangażowanie pani dyrektor było tak olbrzymie i ogromny szacunek.
I dwujęzyczna.
I wdzięczność, bo myślę, że pan rotmistrz zasługuje na to. I dlatego pani dyrektor bardzo dziękuję.
A ja dziękuję panie Jacku za rozmowę. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.